Okej, słuchajcie, macie Biblię ze sobą? Dzisiaj nie będą wersety wyświetlane tam. To jest jedyny werset, jaki jest wyświetlony na dzisiaj. Ktoś napisał. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli taki czas wspólnego studiowania Słowa. Zawsze wiecie, ten czas Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, czy w ogóle wtedy, kiedy jest nas mniej, bo się ludzie rozjeżdżają do rodzin. To jest dla mnie taki trudny czas jako kaznodziei, ponieważ nigdy nie wiem, co w tym czasie zrobić, a bardzo nie lubię jakichkolwiek form akademii. W ogóle jak mam nabożeństwo przy chrzcie jakieś prowadzić, albo przy ślubie, to powiem wam, naprawdę muszę znajdować jakieś udziwnione formy motywowania samego siebie. Ostatnio na ślubie Łukasza i Marysi po prostu było frajdą dla mnie to, że odbywało się to w kościele luterańskim z ołtarzem i amboną. No i się tak to mnie zmobilizowało, że będzie jakiś inny environment, że jakoś w innym otoczeniu to się będzie odbywało. Miałem garnitur, brodę i wszedłem sobie za kaznicę, jak kaznodziei to mnie także. Tych właśnie nie miałem, ale powiem wam, że ja będę naprawdę, żeby jakoś tą po prostu rutynę akademicką, akademiową z siebie zdjąć, to będę się przebierał pewnie w sutanny już niedługo na te śluby, żeby to było jakoś inaczej. No i to dzisiejsze spotkanie też jest takie inne. Więc widziałem takiego księdza, który właśnie zrobił pokaz mody takiej sutannowej i powiem wam, całkiem mi się to podobało. Jakaś taka w tej rutynie jakaś odmiana. Także dzisiaj mamy takie spotkania bożonarodzeniowe. Ja wiem, że niektórzy z was po prostu cisną i tak czekają, żeby jakąś kolędę zaśpiewać albo żeby coś takiego wydarzyło się. Powiem wam, zachęcam was, żebyście przesłuchali całego tego pliku, który umieściłem w sprawie świąt na Facebooku, całego mojego nagrania. Tam są różne wątki poruszone i myślę, że to oddaje też moje serce na temat w ogóle jakikolwiek świąt. Ja wiem, że Bóg nas chce przyciągnąć do siebie, do swojego serca przede wszystkim. Natomiast jak ludzie mnie pytają, czy wy obchodzicie święta? Że nikt nie wie, co...
Szerokim łukiem.
Nie wiem, co powiedzieć po prostu. Jak to po prostu w ogóle się do tego odnieść, tak? Bo co to w ogóle znaczy obchodzić? Tak, w ogóle jest kilka słów. Jest słowo święcić, tak? Święcić to jest oddzielić, tak? Biblia mówi, żebyśmy święcili na przymierzu, tak, które Bóg zawierał z Żydami, mówił, żeby święcić szabat. Czyli nie, co to znaczy święcić szabat? Nie znaczy organizować nabożeństwa w szabat albo po prostu jakieś msze odprawiać w szabat. Chodzi, żeby ten czas oddzielić dla odpoczynku i od pracy. Nie żeby uprawiać kolejną religię, tylko żeby odpocząć, tak? Ale jest to część przymierza, które zostało zawarte z Izraelem, tak zwanego starego albo jednego z pierwszych przymierzy. I my nie jesteśmy zobowiązani do tego. My nie jesteśmy usprawiedliwieni na podstawie świętowania, tak? Święcenia, tak? Czyli oddzielania. Ale inni później mówią świętować, tak? Ale co to jest świętować? No to jest w ogóle, nie zbadałem tego jeszcze w Biblii, co to znaczy świętować. Wiem, co znaczy po polsku. To znaczy jakiś mieć fist, no po prostu jakąś radość.
Fist,
nie? To było po polsku, tak. Kiedyś głosiłem o imionach Bożych i tam był Pan moim pasterzem i właśnie mówię, wiecie, i to jest właśnie pasterz. Czy jak to jest w hebrajskim? To jest shepherd. I później zorientowałem, że mam wszystkie imiona Boże po hebrajsku, a tego jakoś wpisałem jakiegoś szeperda i nie wiem jak po prostu, jak to było po hebrajsku, a to było po angielsku. No więc, ale świętować, czyli po prostu uczynić ten czas szczególnym, tak? Wiecie, myślę, że świętować to przede wszystkim radować się w gronie bliskich, tak? Ale, no dobrze, to mamy świętować, tak? Mamy, Bóg nakazywał Żydom znowu cały system świąt, gdzie oni mieli z jednej strony pamiętać, przypominać sobie, co Bóg zrobił, a z drugiej strony mieli poświęcić czas na to, żeby być ze sobą, z rodzinami, tak? Wszystkie żydowskie święta miały charakter rodzinny, tak? Mieli gdzieś razem pielgrzymować, mieli razem spędzać czas. Nie wolno było się smucić, zawsze trzeba było spędzać czas przy jedzeniu, tak? To były takie ważne elementy. No ale teraz przechodzimy do tego czasu, który my teraz mamy. To nie jest temat mojego słowa, ja zaraz to skończę. To jest tylko taki, odetniemy to Jasiek, kto utnie w nagraniu z dyktafona i po prostu z dyktafonu i to nie będzie. Ale w związku z tym, że jest taki czas, to trochę tego kożucha z tego mleka zdejmijmy na początek. Więc teraz przechodzimy do naszego czasu. Oczywiście Pismo Święte nic nie mówi o żadnych świętach Bożego Narodzenia. Po prostu nic, nie ma tam nic. Jest jedno z wydarzeń z życia Jezusa. Jakbyśmy mieli wszystkie te, co Jezus zrobił, ustanowić święta na podstawie tego Jego życia, to by nam w kalendarzu czasu zabrakło, tak? Więc, a druga rzecz, wiecie, jest taka, która jest też charakterystyczna dla w ogóle religii, że religia lubi takie po prostu sobie kamienie milowe ustanawiać. I nawet Bóg w stosunku do świąt żydowskich w pewnym momencie powiedział, że On się brzydzi ich świętami. Zawsze mnie ten werset, wiesz, tak zastanawia. Ktoś kiedyś w jakiejś dyskusji napadł na, powiem, na Żydów czy na chrześcijan, którzy mają szacunek dla świąt żydowskich. Ktoś napadł i powiedział, właśnie ten werset z proroka powiedział, brzydzę się waszymi świętami. A ja napisałem od razu, hola, hola. To nie były ich święta. To była święta Pana. Pan im kazał je wypełniać, tak? A że się brzydził, to nie dlatego, że nagle coś zmienia i to jeszcze przed nastaniem Nowego Przymierza, ale dlatego, że mówi o ich postawie serc w tym momencie, kiedy oni kultywują, tak? Więc wiecie, więc my dzisiaj mamy tak zwane święta Bożego Narodzenia i wiecie, myślę, że Bóg też do nas chce jakoś głośno powiedzieć, żebyśmy się wyzbyli wszelkiej religii i po prostu nie ustanawiali, wiecie, kolejnej religii. Teraz wiecie, zepsuł mi się włącznik świateł w samochodzie akurat wczoraj i po prostu światła straciłem. Pojechałem do elektryka i elektryk mi mówi, a pan, bo ja mówię, o pan taki hobbysta, wszystko pan w garażu robi sam, nikogo pan nie zatrudnia. Mówi, pan, ile ja mam hobby różnych. Ja mówię, z tego da się wyżyć? No słabo, ale całe szczęście mam jeszcze inne hobby. Pokazał mi zegar z XIX wieku, który ciągle chodzi, a później mówi, a teraz panu pokażę coś, co kupiłem ostatnio na złomie. Wiecie, i wyciąga taką po prostu Izydę z Horusem, po prostu elegancką. Ja mówię, ale fajne, można pod choinkę dać. Mówi, no nie, panienka z dzieciątkiem. I on mówi, no identycznie po prostu. Więc wiecie, to po prostu jest... Wiecie, więc ja mam po prostu dystans po prostu do tych klimatów, bo wiecie, Pan Jezus, kiedy był na ziemi, on płakał nad Jerozolimą i powiedział, nie rozpoznaliście czasu nawiedzenia. Teraz wiecie, my jako ludzie religijni, my bardzo często, łatwo nam jest spojrzeć wstecz i powiedzieć, o, świętujmy dzień narodzenia Jezusa. Maryja, żłóbek, to było fantastyczne, dla ludzkości Jezus przyszedł. Ale wiecie, to co do nas Bóg mówi w całym Nowym Testamencie, to nie jest to, żebyśmy pamiętali o dniu, kiedy On przyszedł. On tego nie powiedział ani razu, żebyśmy o tym pamiętali, że On przyszedł. On mówi, w ogóle nie płaczcie nade mną. On mówi, żebyśmy nie przegapili czasu Jego przyjścia. Jeżeli o czymś my mamy pamiętać, to nie o tym, że On kiedyś przyszedł, bo to nam nikt tego nie zabierze i tego nie trzeba pamiętać. Po prostu raz w roku będziesz słyszał o tym, że przyszedł we wszystkich supermarketach, lulaj, że Jezuniu. I już do końca świata nie zapomnisz, że On się kiedyś urodził. Natomiast wielu z nas grozi przegapienie momentu Jego powtórnego przyjścia, żeby nasze serce było żywe, spodziewało się i żyło na Jego nadejściem. I myślę, że to jest o wiele ważniejsze. Okej, ale żeby już dojść do tego miejsca, kiedy dyktafon będzie mógł zacząć nagrywać to, co jest w dzisiejszym poselstwie, to tylko powiem. Jestem absolutnie przeciwnikiem wszystkich tych zwalczaczy świąt Bożego Narodzenia, których w internecie możecie znaleźć pełno. Tak? Nakazuję wam jeść opłatki, umieszczać prezenty pod choinkami, mieć radochę, tak? Oczywiście nie nakazuję tego w postaci przykazania, tylko po prostu jeżeli macie jakiś dylemat, robić to czy nie robić, to powiem ci, bądź wolny. Amen. Żyjemy w wierze, nie w uczynkach, tak? A wiara jest czynna w czym? W miłości. Wiara nie jest czynna w prawie. Wiara nie jest czynna w przestrzeganiu bądź nieprzestrzeganiu. Wiara jest czynna w wolności. Amen. Więc mamy nasze rodziny, które po prostu nic z tego, co ja teraz powiedziałem, nie zrozumieją, kiedy będziemy przy okazji świąt chcieli im przekazać, tak? Jak się narodzą na nowo, będą chcieli szukać życia ducha, to odkryją, że to, co zewnętrzne, nie ma takiego dużego znaczenia, jak to wewnętrzne i sami zaczną mieć dystans i już nie będą płakać nad niekupionym karpiem bądź jakąś innym niestartym kurzem na jakimś parapecie, ale to przyjdzie na nich we właściwym czasie. Natomiast dzisiaj cieszmy się razem z nimi. Wiecie, lubię te święta, lubię te lampki, bo jest w tym mroku, jest trochę jasności i tak dalej. Więc to jest takie dopełnienie, więc tak jak powiedziałem też na tym nagraniu, święta są świetną okazją. Nie przegapmy okazji, tak? A jeżeli dla kogoś są to traumatyczne rzeczy, bo ich dzieciństwo było związane z szczególnymi zawirowaniami w czasie świąt, nie wiem, alkohol był, tata się spóźnił na Wigilię, miałem kolegę, który co roku dostawał tą samą książkę i tylko była wykreślona data i wpisany nowy rok, horrory, wiecie, są. I wtedy szczególnie, kiedy całe, wiesz, wszystkie dzieci żyją świętami i teraz nagle jego dzieciństwo jest takie, to ja się nie dziwię, że później przychodzą kolejne święta, a człowiek ma ochotę wyjechać do ciepłych krajów i po prostu zapomnieć o rodzinie, przynajmniej w tym czasie Bożego Narodzenia, ponieważ tak wiele ma różnych emocji przychodzą. Więc wiecie, to jest cały kalejdoskop emocji, które rodzą się w tym czasie, który jest nastawiony na budzenie różnych emocji. I myślę, że my, których serca należą do Chrystusa, powinniśmy być szczególnie wrażliwi w tym czasie i być wolni od troski, od zabiegania, od zmęczenia, okazywać miłość i nie zwalczać świąt Bożego Narodzenia. Po prostu być w dobrym duchu. Okej, dobra. Wszyscy powiedzieli, którzy się tylko zgadzają oczywiście, bo można się nie zgadzać, więc ci, którzy się zgodzili, powiedzieli amen. A teraz zaczynamy to słowo, chyba że są pytania jeszcze do świąt. Macie jakieś? Coś wam się przyszło do głowy? Macie jakieś fajne refleksje? Mieliście kolędowanie wczoraj?
Tak.
Udało się? Przyszli ludzie?
Tak, super.
No fajnie. Ja właśnie chciałem pójść. Rodzina Wjazowskich
i sąsiedzi
wasi zaradcy, tak?
Zrobiliśmy kolędowanie na wiosce.
Kolędowanie na wiosce zrobili. W świetlicy, tak? Wiejskiej. Bardzo fajnie.
Fajnie było. Ludzie tylko narzekali, że pomysł świetny, ale tego dnia, o tej porze?
Czasy i pory są ważne, a propos świąt Bożego Narodzenia. Ja uważam, że Wigilię powinniśmy zorganizować wczoraj w piątek i mieć 4 dni świąt w ogóle, nie? No ale wszyscy czekają do niedzieli wieczorem.
No to jest naprawdę wymagające.
Przecież to było 7 wieczorem, żeście śpiewali. Coś jeszcze o świętach, żeby dokończyć temat?
Kolędy za tydzień. Kolędujemy za tydzień.
Za tydzień gdzie kolędujecie?
Tutaj, Łukasz.
A nie, tu nie będzie. To już będzie po świętach. Za tydzień mamy wieczerze, robimy 30 z szampanem. Okej, okay, wolisz to od kolęd. Okej, okay, kupiliśmy. Dobra. Okay. Słucham? A święconki, tak, a to był ostry hardcore, tak. Święcimy jaja za tydzień. Dobra. Okay. Dobra, to temat drżnęliśmy, tak? Drżynki wam. Świąteczne drżynki już zrobiliśmy. Okej. Okay. Amen. Niech nas Bóg prowadzi. Dobrze. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy czas, za nasze zebranie tutaj i proszę Cię, żebyśmy mogli teraz dobrze pochylić się nad Twoim słowem i przeżyć to, co Ty chcesz mówić do naszych serc. Panie, Ty nas prowadzisz głębiej do Twojego Królestwa, głębiej do Twoich spraw i Ojcze, proszę Cię, żebyś teraz mówił do nas. Ojcze, proszę Cię, żeby nasze Biblie były otwarte i żeby bardziej jeszcze były otwarte nasze serca i umysły na to, co będziesz chciał mówić. Ojcze, błogosławię ten czas, błogosław nas i prowadź w imieniu Jezusa. Amen. Więc nie przedłużając, bo jeszcze musimy zakupy zrobić i gotowania, przechodzimy do słowa. Temat słowa jest, jak umieścić skarb w niebie. Powiedzmy razem, jak umieścić skarb w niebie.
W niebie.
Przez dwa tygodnie mówiłem o niebie. Dwa tygodnie temu mówiłem o Królestwie Niebios, czyli o naturze Królestwa, które przychodzi do nas, które pochyla się nad nami i w które my powinniśmy wejść bardziej niż wchodzimy w kulturę Kościoła. Kościół to jest wypełnianie pewnych schematów, pewnej organizacji, tak? A Królestwo Niebios to jest coś po prostu, co jest istotą, za czym tęsknimy. Tydzień temu mówiłem o niebie jako o miejscu, gdzie czeka na nas nagroda, którą przede wszystkim jest sam Pan, ale też inne nagrody tam są. W końcu słowo bardzo skręciło od tego nagrody w niebie do tego, że pierwsze przykazanie miłowania Boga nigdy nie może być zamienione w kolejności z drugim przykazaniem miłowania człowieka. Bo kiedy to zamieniamy, to coś się fatalnego zaczyna dziać. Wywala się nam hierarchia i często, tak jak powiedziałem tydzień temu, często pod pozorem tego wersetu, że nie możemy kochać Boga, którego nie widzimy, jeżeli nie kochamy człowieka, którego widzimy, opacznie zaczynamy wykręcać to. Powiem wam, Bóg zawsze musi być nawet na pierwszym miejscu, nawet jak Go nie widzimy. Miłość do Niego musi poprzedzać miłość do człowieka. Nie możemy tak bardzo kochać człowieka, żeby odsuwać się od Boga. Nie wolno nam tego robić. Ani męża, ani żony, ani dziecka, ani rodziców. Nikogo, nigdy. Tak? Mimo, że prawdą jest, że nie możemy kochać Boga, którego nie widzimy, jeśli nie kochamy człowieka, którego. Ale to jest pierwsze przykazanie, a tamto jest drugie i to jest bardzo ważne. Więc były dwa kazania o niebie i dzisiaj jest trzecie o naszym skarbie w niebie. I zacznijmy od razu, otwórzcie swoje Biblię. Mateusza, to będzie bardziej, mam nadzieję, że wyjdzie nam nauczanie i taka rozmowa. Jak chcecie, to można mi przerywać w dowolnym momencie i zadawać pytania. Pod warunkiem, że nie siedzi dalej w czwartym rzędzie. nie, chodzi o to, żebyśmy się słyszeli. Dobrze, nie, można, można. Zacznijmy Mateusza 6. Od razu przeczytamy werset sam jeden, 21. Gdzie jest bowiem wasz skarb, tam będzie i wasze serce. 6:21 Mateusza. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. I zróbmy na początek takie ćwiczenie, które nam pomoże zapamiętać to kazanie. Weźmy dwie ręce tak do przodu i tak zróbmy palce, jakbyśmy trzymali jakiś skarb. Tak, nie wiem, bryłę złota, diament czy coś takiego. Tak, duży, jaki ktoś chce skarb trzymać, tak niech za go chwyci. Okej, teraz powiedzmy tak. Gdzie jest mój skarb? Okej, jeszcze raz. Gdzie jest mój skarb?
Gdzie jest mój skarb?
I teraz powiedzmy tak. Tam będzie moje serce.
Tam będzie,
w tym miejscu będzie moje serce. Tam będzie moje serce. Gdzie jest mój skarb? Tam ostatecznie będzie moje serce. Amen. I teraz tutaj mamy, czytamy to, gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie wasze serce. Czyli skarb jest teraz gdzieś, a serce podąża do tego miejsca. Tam znajdzie się nasze serce. Amen. Skarb już tam gdzieś jest i tam podąża nasze serce. Tam ostatecznie nasze serce się znajdzie. Jest bardzo ciekawy fragment. Ja go pamiętam z czasów, kiedy jeszcze Biblii nie znałem. Nie wiem, czy wam też się kojarzy. Oglądałem Pan Samochodzik i Templariusza. O, Aśka pamiętała. I tam oni po prostu szukali skarbu Templariuszy i znaleźli właśnie ten werset, prawda? On był właśnie, nie wiem jak on był, właśnie nie mogłem sobie dzisiaj rano, próbowałem sobie przypomnieć, nawet na YouTubie szukałem filmu, żeby gdzieś znaleźć, ale już nie zdążyłem.
Tam skarb pójdzie serce twoje.
Tam skarb twój, gdzie serce twoje, tak? Może odwrotnie, był podany ten jakiś namiar. I wiem, że z tamtego czasu pamiętam. I powiem wam, że z drugiej strony, ilekroć do tego fragmentu wracam, to zawsze, mimo że głosiłem ten werset na wiele sposobów, przy okazji kolekt, przy okazji różnych kazań, to powiem wam, jest on dla mnie swego rodzaju tajemnicą, ponieważ wiem, że natura człowieka jest taka, że my w różnych miejscach umieszczamy, powiedzmy tak, może nazwę to w ten sposób, mamy różne systemy wartości. I wartość to jest właśnie skarb. Jeśli coś dla nas jest warte, ma jakąś wartość, ma jakąś cenę, to jest nasz skarb. Więc nasze serce będzie zawsze postępowało zgodnie z tym systemem wartości. Więc nasze serce ostatecznie i tak się znajdzie tam, gdzie nasz system wartości. Natomiast kiedy czytam ten fragment, to mam takie głębokie odczucie, że Jezus chce wpłynąć na nasz system wartości i go transformować, żeby nasze serce nie poszło tam, gdzie dzisiaj jest nasz system wartości. I powiem wam, i tutaj mam zawsze zagwozdkę, bo zawsze się zastanawiałem, i to jest temat dzisiejszego słowa, w takim razie jak mogę skarb umieścić w niebie? I wiecie, i są różne sposoby, ludzie różnie mówią, tak? My mówimy tak, miej pasję w życiu. Posiadanie pasji w życiu to jest właśnie kształtowanie skarbu, umieszczanie go w jakimś miejscu i powodowanie, że nasze serce zawsze będzie tam szło, bo to jest nasza pasja. Ludzie mówią tak, rób w życiu to, co lubisz, a nigdy nie będziesz miał chodzić do pracy. Bo twoje serce będzie tam, gdzie jest twój skarb. Ja myślę, że Jezus dokładnie do tego samego się odnosi. Natomiast, żeby zobaczyć to w całości, wierzę, że potrzebujemy zobaczyć cały kontekst. Ten fragment z Ewangelii Mateusza, który przeczytaliśmy, już można przerywać mi, jeżeli już są jakieś pomysły. W Ewangelii Mateusza 6:21 fragment, który przeczytaliśmy, to jest część kazania na górze. Czyli, tak jak kaznodzieje to mówią, to jest konstytucja Królestwa Bożego. To jest konstytucja dla ludzi, którzy żyją w Nowym Przymierzu, którzy żyją w przymierzu z Mesjaszem, którzy rozpoznali w nim Mesjasza, tak? To jest tak, jak wiesz, jak Mojżesz wszedł na górę Synaj, żeby wziąć przymierze z Bogiem, prawo i Torę, tak Jezus pewnego dnia, kiedy zebrały się wokół Niego tłumy, usiadł na górze i zaczął nauczać swoich uczniów. I przyniósł konstytucję nowego przymierza, nowego królestwa. I to jest część tej wypowiedzi. Może przeczytajmy kilka wersetów, jeden werset, dwa wersety przed. 19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, a gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i serce wasze. Więc teraz tutaj jest ta wskazówka już dla nas, co my mamy robić. Werset 19 mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Więc to jest taka wskazówka negatywna. Jak nie gromadzić, żeby zgromadzić? Więc jest powiedziane o doczesności. Jaką uwagę my przykuwamy do doczesności? Czyli to określa słowo ziemia. Tak? A werset 20 mówi, ale gromadźcie sobie skarby gdzie? W niebie. I tą rzeczywistość, to jest rzeczywistość wieczna, w której już żyjemy, bo mamy życie wieczne i jesteśmy z Panem. I teraz wiecie, jak czytam te dwa wersety, nie wiem jak wy, to 19 już potrafię zastosować, bo czytałem o świętym Franciszku, znam wszystkie wypowiedzi Jezusa na ten temat, czytałem o wszystkich bożych ludziach, którzy pożyczali dobra tego świata, żeby żyć z Bogiem. I 19 wiem, jak zastosować. Ale powiem wam, to jest mały pożytek z tego, ponieważ to jest tylko na razie to, czego nie robić. Wiecie, to jest trochę tak, jak czytamy 10 przykazań i tam są tylko dwa przykazania, co my mamy robić. A 8 jest, czego nie mamy robić. Jakby ktoś chciał żyć według 10 przykazań, to ciągle wie, czego nie robić, a jeszcze ciągle nie wie, co ma zrobić. Czy ma oddzielić dzień szabatu, odpoczywać. Czyli raz na 7 dni wiemy, co mamy robić. Po prostu mamy odpocząć, mamy świętować, tak? Drugie przykazanie jest czci ojca i matkę swoją, tak? Więc wiemy też, co robić, tak? Pozostałe jest nie rób, nie kradnij, nie składaj wolnego świadectwa, nie zabijaj, tak? Nie miej obcych bogów przede mną i tak dalej. Więc trochę tutaj tak samo jest, że werset 19 mówi nie gromadź sobie na ziemi. No ja już wiem, uwalniam się od tego, tak? Mówię, Boże, nie chcę odejść, umrzeć, zostawiając tutaj na ziemi dużej kwoty na koncie, o której będą się bili moi po prostu dziedzice, tak? Spadkobiercy. Za życia tyle, ile potrzeba, tak? Dobrze, okej. Okay. Ale teraz jak gromadzić sobie skarb w niebie? To jest, wiecie, to jest pytanie. To jest dobre pytanie. Nie wiem, jakie wy macie odpowiedzi, jak to zrobić, ale kończy się faktycznie ten fragment, kiedy Jezus mówi, gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i serce wasze. Czyli od tych dwóch wersetów, 19 i 20, jak nie gromadzić, jak gromadzić, zależy ostatecznie werset 21, macie Biblię przed sobą? Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i serce wasze. Czyli wiecie, nasze serce ostatecznie znajdzie się tam, co wcześniej się wydarzy z naszym życiem. Jak będzie pętrowane nasze serce. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przeszli, dlatego prosiłem was, żebyście przynieśli Biblię, żebyśmy otworzyli teraz sobie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, w którym padają te słowa i dla mnie tutaj jest szerszy kontekst tego całego tematu gromadzenia serca, bo tam w Mateusza faktycznie, jak próbowałem znaleźć kontekst, to przed tymi wersetami 19, 20, 21, 6 Mateusza są różne rzeczy i po nim też są różne rzeczy. Mam wrażenie, że Mateusz po prostu jakby chciał wypunktować wszystkie rzeczy, które Jezus powiedział w czasie kazania na górze. Natomiast kiedy ta sama wypowiedź pada w Łukasza 12:34, bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce, to akurat ta wypowiedź jest otoczona wersetami, z których dla mnie wyłania się kontekst. I chciałbym, żebyśmy sobie to teraz wspólnie przestudiowali, więc jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek myśli na ten temat, to proszę przerywajcie, dodawajcie sami od siebie.
A ja mogę zapytać?
Tak, możesz już zapytać, to właśnie jest. Dzięki.
Ale co do Mateusza, tak się zaczęłam zastanawiać, tak naprawdę, co to jest ten skarb? Bo nie, może chcesz o tym mówić, więc czekam.
No, też chcę mówić.
Okay, to poczekaj.
Też chcę właśnie o tym mówić, właśnie to chcę, żebyśmy się zastanawiali, tak? Bo musimy wiedzieć, czym jest skarb, żeby potem go umieścić tam. Świadomie lub umieszczać przez całe życie, bo wiecie, to jest na takiej zasadzie, że gdzie umieścisz magnes, to tam poleci to ten metal, którym jesteś, tak? Więc to jest po prostu kluczowe, tak? Więc czym jest ten skarb?
Czyli
To jest właśnie wszystko bardzo dobre, żebyśmy właśnie to odkryli. I teraz wiecie, my często jak studiujemy Biblię, to my lubimy zrobić rzeczy w ten sposób, żeby szybko znaleźć odpowiedź, żeby już dalej nie czytać. Wiecie, ja po prostu, wiecie, miałem taką sytuację, to zawsze się śmiałem z tego w szkole biblijnej, że ludzie chcą, żeby Bóg do nich coś powiedział, otwierają Biblię, na chybił trafił i mówią: Panie, co chcesz mi powiedzieć, tak? I otwierają tam i Judasz poszedł i powiesił się, tak? I zawsze się z tego tak rechotałem. I powiem wam, w tym roku miałem taką sytuację, że naprawdę wstałem w sytuacji podbramkowej i po prostu otworzyłem i tak, żeby tych nie wyszukiwać tych jak zwykle, albo psalmów na środku gdzieś, które są łatwe do interpretacji, albo Nowego Testamentu, tak mówię, a tak wstrzelę gdzieś tutaj, tak, bliżej przodu. I otworzyła mi się Piąta Mojżeszowa, wiecie. A tam Bóg mówi do Mojżesza: umrzesz i nie wejdziesz do ziemi obiecanej. I sobie myślę, no i przyszła kryska na matyska. Całe życie się robił sobie polewkę z tego gościa, który otworzył na Judaszu, i teraz weź i teraz. A byłem naprawdę taki nastawiony na to, żeby po prostu szukać Pana, co ma dla mnie w nowej sytuacji. No i niestety musiałem pójść za radą pewnego kaznodziei, który powiedział, jak ktoś umie otwierać odważnie Biblię na chybił trafił, to musi mu starczyć później odwagi, żeby ją natychmiast zamknąć. Więc jeżeli nie masz jednego i drugiego sposobu odwagi, to tak nie rób. Więc wiecie, jak my studiujemy Biblię, to lubimy po prostu ją tak otworzyć i tak mieć szybką interpretację. Ale wierzę, że Bóg nas nie powołał do czytania Biblii, ale do studiowania jej, tak? I to jest cały czas, co w Słowie mówi, że pochyl się nad Słowem, dociekaj, rozważaj, rozważaj we dnie i w nocy, nakłoń ucha, tak? Nie je na wargach, nakłoń swoje serce. Wtedy dopiero zaczyna się proces prowadzący do odpowiedzi. Bez tego procesu to my po prostu siedzimy jak na filmie, czekając na zwroty akcji, jak to się skończy. I jesteśmy po prostu, możemy być pod wrażeniem, ale to wszystko, co nam zostanie, tak? Tylko wrażenie. Pierwszy raz miałem takie wrażenie, jak miałem jeszcze małego Fiata i poszliśmy na Dzień Niepodległości ze znajomymi. I później wsiadłem do mojego malucha, ta wielka szyba prostokątna była przede mną. Jechałem cały czas, szukałem nadlatujących spotków. Byłem pod takim wrażeniem filmu. Teraz miałem ostatnio, jak byliście my przed świętami, poszliśmy na ostatni Yeti. Ostatni Jedi. To też miałem podobne wrażenie właśnie, później jak wsiedliśmy do samochodu. Dobrze, więc jeżeli my szybko szukamy odpowiedzi, to tylko to otrzymamy. Ale teraz w takim razie zobaczmy, w jakim kontekście tego całego 12 rozdziału padają słowa. I teraz może wskoczę jeszcze w końcówkę 11 przeczytajmy. Werset 53 i 54. A gdy im to mówił, uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli bardzo na niego nastawać i prowokować go do mówienia o wielu rzeczach. Czyhając na niego i próbując wychwycić coś z jego słów, żeby go oskarżyć. Więc wiecie, to jest pewien kontekst tej całej wypowiedzi. Wcześniej pojawiają się faryzeusze, którzy nastają na niego, naciskają go, prowokują, żeby co on robił? Żeby zaczął co mówić? Dużo mówić. Wiele rzeczy. Jak ktoś mówi wiele rzeczy, to zawsze się można do czegoś przyczepić. Ja też odczuwam, że to jest też naturą naszego życia, że my często w modlitwie Boga zagadamy, albo po prostu dużo mówimy, z tego później nic nie wynika, bo nie dochodzimy do sedna, które powoduje, że chcemy być posłuszni temu słowu. Tutaj byli faryzeusze. I teraz jak Jezus na to zareagował? I tu się zaczyna nasz 12 rozdział. Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, także jeden po drugim deptali, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów, ale w kontekście tego, co wydarzyło się wcześniej. Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by nie miano się dowiedzieć. Dlatego to, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle, a to, co szeptaliście do ucha w pokojach, będzie rozgłaszane na dachach. Więc Jezus zaczyna ten rozdział od obłudy. Tak? Wiecie, I od razu, może żeby też nie przedłużać, zaraz podsumuję to. Jak zobaczycie na koniec rozdziału 12, to Jezus mówi bardzo podobnie, bo mówi tutaj od wiersza 55, a gdy wieje wiatr z południa, mówicie, będzie gorąco i tak jest. Obłudnicy, wygląd nieba i ziemi umiecie rozpoznawać, jakże więc obecnego czasu nie rozpoznajecie? Dlaczego sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Tak? Więc wiecie, zaczyna się od obłudy, o kwasie faryzeuszów i kończy się rozdział na obłudzie i nieumiejętności rozpoznania rzeczywistości. Gdzie teraz tak, jak czytałem cały ten fragment, będziemy jeszcze czytać o innych rzeczach. I ten werset o szukaniu skarbu, który mamy mieć w niebie, żeby tam podążyło nasze serce. Wielokrotnie, kiedy studiuję Słowo Boże z ludźmi lub mamy różnego rodzaju spotkania, to zawsze jest takie, zauważam już od wielu lat, pierwsze pytanie, które się zawsze odpowiada i takie ciśnienie ze strony słuchaczy jest: no to co ja mam zrobić? To co ja mam zrobić? Znaczy wyrażane jest w różny sposób, z różnym temperamentem, tak? Niektórzy są znudzeni po prostu. No to co niby ja mam zrobić? A po czym my w ogóle gadamy, dokąd to zmierza? Wiesz, albo nic nie będę robił. Wiecie, ja wierzę, że natura królestwa, ona przede wszystkim dotyczy bardzo głęboko naszych serc, motywacji naszych serc i tej siły, które Bóg chce dać naszym sercom, żebyśmy w stanie byli wypełnić to, co tak gorliwie oczekujemy, no co mamy zrobić. Wiecie, jak Jezus chodził po ziemi, to cały czas do Niego ludzie przychodzili i pytali się, jak mam być zbawiony. Co mamy czynić? I zauważcie, że jak w każdym z tych momentów Jezus odpowiada tym ludziom. On za każdym razem zaczyna rozwijać jakąś historię. Albo odpowiadać tym ludziom pytaniem na pytanie. Wiecie, dlaczego Jezus po prostu tak po żydowsku z nimi gada? Nie daje trzech punktów, tylko po prostu ich gnębi, po prostu pytaniem na pytanie. Gdzie jest bardzo prosta odpowiedź. To jest forma dotarcia głęboko do serca i skonfrontowania tej osoby, która pyta, ponieważ Bóg zna serce, On zna serce i On chce dociec, o co chodzi. I On wielokrotnie, ludzi, którzy przychodzili i chcieli być zbawieni, On wiedział, że oni nie są w stanie zapłacić ceny za to zbawienie. I oni przychodzili do Niego, mówili, jak mam być zbawiony. On powiedział tak, dobrze, wiem, że chcesz być zbawiony. Tak teraz spróbuję parafrazować myśli Jezusa. Wiem, że chcesz być zbawiony, ale wiem też, że nie jesteś w stanie siebie zbawić. Będę próbował teraz dociec do Twojego serca tymi pytaniami, żebyś zadał sobie duże, głębokie pytanie, co masz zrobić. Właśnie jest ta historia z bogatym młodzieńcem, który przyszedł, tak? Jezus mówi najpierw pierwszą rzecz. Mówi, przestrzegaj przykazań. Tak? Ja bym się to tak trochę na zasadzie, jakby chciał go zbyć, tak? Nie, co ty, Biblii nie znasz, co ty przychodzisz mnie tutaj pytać. Nauczycielu dobry, tylko jeden Bóg jest dobry, a co tam czytasz w piśmie? No, przestrzegaj, przykazań, no to przestrzegaj. I wtedy poruszyło się serce tego człowieka młodego i on mówi, no ale to których? Jezus mówi, dobrze, nie chcę dać się zbyć, tak? Jak ja czasami w kazaniu bym tak chciał powiedzieć, słuchajcie, no to już wszystko powiedziałem, to idźmy do domu, nie? To trzy czwarte sali mówi, no i amen, i super. A tylko część jest taka, kurde, po co dzisiaj przyszedłem? I to są ci godni usłyszeć odpowiedź. Gdzie puenta, do kogo to zmierzało? Więc Jezus mówi, okej, to chcesz wiedzieć, które? Dobrze, no to ja ci mówię, te i te. I tak mu ostro pojechał. A on mówi, no to ja te wypełniam. To Jezus mówi, dobrze, no to idźmy dalej, tak? Co jest dalej? Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, przyjdź i naśladuj mnie. Teraz my, którzy chcemy mieć szybkie odpowiedzi, my od razu czytamy, no wiadomo, że nie o to chodziło, przecież nikt nie jest zbawiony z uczynków. No przecież wiadomo, że to nie można dostać się do nieba przez to, że się wszystko sprzeda. No to ja bym, żebyśmy zmariowali wszyscy do człowieku. No, że jak się nawróciłem, to domu nie sprzedałem. No nie może o to chodzić, nie? No wiecie, ale to w przypadku tego człowieka dokładnie o to chodziło, bo on odszedł zasmucony, bo miał wiele majątności. A co powinno się wydarzyć? Powinien zostać i powiedzieć, panie, nie jestem w stanie tego uczynić. Moje serce jest związane, ja to kocham, ja nie chcę tego zrobić. Pomóż mi. I wtedy by mu Jezus mógł pomóc. Bo z apostołami była dokładnie taka sama sytuacja, kiedy on im mówił te rzeczy, o tym bogactwie, o przechodzeniu przez ucho igielne, i oni do niego powiedzieli, tak jak normalni Żydzi mający normalne myślenie o kasie, nie byli zatruci świętym Franciszkiem, oni powiedzieli, to kto w ogóle do nieba się dostanie? Chaos, jakiś kosmiczny, robisz jakąś kosmiczną rewolucję, to jest po prostu niemożliwe, tak? A on powiedział, u Boga to jest możliwe. On im wskazał na łaskę, na możliwość bycia zbawionym w inny sposób, inną drogą, tak? Ale to dopiero dla tych, którzy się wzburzyli. Więc tutaj mamy podobną sytuację.
Ale tą pierwszą część tej historii można inaczej trochę odczytać.
Ale której?
No, z tym młodzieńcem.
Z młodzieńcem.
Tak. Ja nie pamiętam dokładnie, ale ja nie przypominam sobie, żeby on zapytał, które.
Tak.
Nie zapytał.
Nie zapytał.
Okej.
Można tak odczytać, że on po prostu był pewien swego i był pewien, że Jezus mu odpowie, że jest okej i że jest po dobrej stronie i że jest zbawiony.
Okej, bardzo dobrze.
I był zaskoczony tym, Jezus mu powiedział, jakie przykazania i on był pewien, że jest okej, bo on przecież to spełnia.
Bo jest zbawiony.
I nagle było to zaskoczenie z tym, co ma zrobić dalej. Że to nie wystarczy.
Że poszło poprzeczka w górę.
Tak, więc można to w ten sposób odczytać.
Dokładnie.
I wtedy jakby można zobaczyć niektórych ludzi, którzy też tak samo jak młodzieniec myślą, że są już...
Że jest w porządku wszystko.
Tak, że są już jedną nogą w niebie, albo dwoma. Tak samo wtedy łatwiej jest zrozumieć, dlaczego my wszyscy nie mamy wszystkiego sprzedać i rozdać i za Jezusem, bo to nie o to chodziło. To chodziło o dotarcie do tego miejsca w sercu, że nie jesteś po prostu doskonały i nie masz tego.
Amen. Tak, absolutnie się zgadzam z tym, co powiedziałeś, ale jakby to, do czego zmierzam, pozostaje dalej w tym samym miejscu, tak? Że Jezus nie udziela prostej odpowiedzi, ale prowokuje, myślę, że nawet nie tylko do tego, żeby zrozumieć swoje serce, ale też, żeby dodać siły temu sercu, żeby ono zrobiło coś, czego nie potrafiło wcześniej zrobić, czyli zaczęło wierzyć. I teraz wiecie, kiedy czytam teraz tutaj ten rozdział 12, to mnie zastanawia, że Jezus mówi o obłudzie. Zobaczycie, jak będzie się ta akcja rozwijała z 12 rozdziałem, to myślę, że i tak jak się zaczyna od obłudy, od faryzeuszów i kończy na obłudzie ten rozdział 12, to zobaczymy, że to ma bezpośredni związek z tym, żeby ten skarb umieścić w niebie i jak to zrobić, żeby moc była w naszym sercu. I teraz wiecie, czytajmy o obłudzie, tak? Czytamy tutaj i czytamy tak. Okej. Wezmę sobie tutaj do notatek, żeby się nie pogubić. Jezus, co mówi o obłudzie? Jeszcze raz może zacznijmy, tak? Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Werset pierwszy. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym nie miano by się dowiedzieć. Dlatego to, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle, a to, co szepczecie do ucha w pokojach, będzie rozgłaszane na dachach. Jak Jezus definiuje obłudę? W tych trzech wersetach. Jezus definiuje obłudę jako coś, jaką powierzchowność, która jest kłamstwem. Obłudnik to jest człowiek, który w jakiś sposób się prezentuje na zewnątrz, ale wewnątrz jest inny. Coś deklaruje, coś mówi, ale wewnątrz szepcze coś innego. I wiecie, ja myślę, że to jest pierwsza konfrontacja dla naszych serc, jeżeli my chcemy podążać dobrą drogą. Jezus mówi, jeżeli chcesz doświadczyć Bożego Królestwa, Królestwa Niebieskiego nad sobą, jeżeli chcesz umieścić swój skarb w niebie, to pierwsza rzecz: nie żyj rozdwojonym życiem, że pewne wartości deklarujesz, ale innymi żyjesz wewnątrz. On mówi tutaj o szeptaniu pewnych rzeczy w ukryciu, a innych mówieniu głośno. On mówi, nie, w waszym przypadku będzie tak, że ostatecznie, w waszym, każdego człowieka będzie tak, że to wszystko, co było w tych warstwach naszego życia gdzieś poukrywane, i tak pewnego dnia będzie wydobyte na zewnątrz. Jeżeli w moim sercu jest tak, a odkrywam, że tak jest w moim sercu, bo ja to kazanie mówię absolutnie do siebie, to widzę, że moje życie jest dokładnie w taki sposób wygląda, że ono ma warstwy. I to nie są warstwy pożyteczne, przydatne, ale są warstwy prawd i kłamstw, które są poukrywane i wymieszane z sobą. Jezus mówi, uważajcie, bo pewnego dnia, i to jest charakterystyka Królestwa Niebios, wszystko będzie jawne. Więc dzisiaj, kiedy żyjemy na ziemi, niech dzisiaj to się stanie jawne. Niech nasze życie zostanie uproszczone. Dlaczego to jest ważne? Jak zobaczymy tutaj na koniec o tej obudzie i nieumiejętności rozpoznania pogody, on mówi, tak? Znaczy nie, przepraszam. Umiemy rozpoznawać pogodę, ale nie umiemy rozpoznawać znaków czasu, tak? No to powiedzmy, nie umiemy rozpoznawać pogody, tak powiem, tak? Pogody naturalnej i pogody duchowej. Czyli ja odkrywam u siebie, że często, kiedy rozmawiam na przykład z ludźmi proroczo obdarzonymi, i mówię, słuchaj, ja nie wiem, jak jest. Można to czytać tak, można to czytać tak, można to czytać siak. I często prorocze osoby mówią mi tak, nie Marek, to trzeba czytać tak. A ja mówię, wiesz co, ja mam zamieszanie, słuchaj, to po prostu jest, to jest i tak, na to można spojrzeć i ze strony naturalnej, i fizycznej, i duchowej, i wiesz, no, ale Bóg ci powiedział, więc tak już jest, bo tak ci Bóg powiedział, tak mówią do mnie ludzie. Ja mówię, tak, amen.
Ale
nie widzę, ale nie czuję jeszcze, tak? I żebym chciał i tak... Wiecie, kiedy czytałem dzisiaj to, wczoraj, przedwczoraj, ten cały 12 rozdział, bo go czytałem przez 2 dni w kółko, wiesz, że Bóg do mnie powiedział, powiedział Marek z tą pogodą, rozpoznawaniem ducha, powiedział właśnie przez to, że masz tyle równoległych warstw umieszczonych w sobie i wiesz, że ty jesteś tak skonstruowany, poznałeś siebie, że nie możesz sobie zaufać, że w zależności od okoliczności przyjmujesz punkt widzenia lub taką właściwą twarz do danej sytuacji przyjmujesz, tak? Wiecie, ja jestem po prostu, jestem świetny w tym, tak? Na przykład, kiedy chcę, żeby moje dzieci natychmiast mnie posłuchały, to ja wiem, jako kto muszę się objawić w tym domu. Wulkan jest zawsze wysłuchany. Z drżeniem. Tylko, że jest problem potem, bo Potem po prostu trzeba za godzinę wyjść do kościoła, gdzie oni będą siedzieli i widzieli mnie chodzącego z mikrofonem, mówiącego panie, panie. Więc ja poznałem swoją konstrukcję i wiem, że nie jestem wzorcem braku obłudy, ale jestem w moim życiu, w tych różnych warstwach, wzorcem właśnie obłudy. Chwała Bogu, niech będą w Jezusie Chrystusie, który nas zbawił, uratował od nas samych. Co? Teraz nie obłudnie mówię. O mojej obłudzie, tak, bo mówię otwarcie. Okej. Dobrze, jest zakrętka. Dobrze, ale teraz, wiecie, i teraz ja się pytałem Boga i mówię, Panie, czy to właśnie dlatego nie jest tak, że ja, ponieważ widzę siebie jako osobę skomplikowaną, to cały świat postrzegam jako skomplikowany i wszystko, co dzieje się w świecie, postrzegam skomplikowane i dwuznaczne. Ja myślę, że to właśnie to mówił Jezus o faryzeuszach, którzy byli obłudni i on mówi, dzieje się coś oczywistego. Przyszedł Mesjasz zapowiedziany przez proroków, wypełnia proroctwa, prości ludzie czystego serca, będący jak dzieci, rozpoznają to, mają festiwal już od czasów Jana Chrzciciela, a wy, którzy znacie Pisma, nie potraficie tego rozpoznać. Dlaczego nie potraficie rozpoznać? Ponieważ wszystko dla was jest względne. Prawo można czytać tak, relatywne. Można czytać o kminku i dziesięcinie, o ziołach można czytać, można zinterpretować, można troskę dla rodziców wypełnić na dar ofiarny Bogu, bo w końcu Bóg wyższy, więc nie musisz teraz się zajmować rodzicami. Wiecie, on wszystkim punktował. Gdzie korzeniem tego była obłuda. Teraz kolejna rzecz, która dotyczy obłudy. Jest taka, która zaczyna się od wersetu, bo teraz czytaliśmy, to były 3 wersety. 1, 2 i 3. Teraz przeczytamy 4 i 5. I to jest, wiecie, dla mnie to jest ciąg. I mówię wam, moi przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już więcej nie mogą zrobić, ale pokażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma moc wrzucić do ognia piekielnego. Doprawdy mówię wam, tego się bójcie. Wiecie, dlaczego to jest połączone? Dlaczego człowiek jest obłudny? Dlaczego w konkretnych sytuacjach chce pokazać swoją lepszą twarz?
Bo się boi
człowieka. Opinii człowieka. Dlatego jest obłudny. Wiesz, wchodzisz na życie, narodzisz się na nowo, wchodzisz do życia z Bogiem. Miłość, która cię zalewa, powoduje odwagę. I wolność od strachu. I na początku chcesz wykrzyczeć wszystkim, że coś nowego się stało. Chcesz kupić torta z okazji swoich nowych narodzin. Chcesz napisać listy. Ja zacząłem pisać listy do moich znajomych. Wszędzie się znajdowałem, ludzie mnie pytali, co się z tobą stało. Ja trąbiłem o tym na lewo i prawo. Rozpierała mnie jego miłość, w związku z tym rozpierała mnie jego odwaga. Ale ten stan nie jest stanem stałym, ponieważ Słowo Boże zachęca nas, przemieńcie się przez odnowienie swojego umysłu. Wasz umysł nie jest przemieniony. I po jakimś czasie okazuje się, że dochodzimy do miejsca, w którym my musimy zacząć bardzo świadomie sądzić siebie w temacie naszych obaw wobec świata, okoliczności i wieku, w którym żyjemy. Dlatego Jezus to bezpośrednio połączył. On mówił, obłudnicy, faryzeusze, ten kwas, stąd się bierze, kwas faryzeuszów, obłuda, ponieważ jest tam ukryty lęk przed człowiekiem. I wiecie, i teraz, zobaczcie, tam jest powiedziane, bo cały czas chcę, żebyśmy wracali do tego, tak? Skarb jest tutaj i tam podąży moje serce, do tego skarbu, gdzie go mam. Gdzie mamy gromadzić skarb? W niebie. Gdzie są ludzie? Na ziemi. Jezus mówi, ludzie mogą zabić ciało, nie mają wpływu na twoją rzeczywistość nieba. Mogą tylko zabić to, co na ziemi. I teraz mówi, kogo się bójcie? Tego, który może mieć wpływ na to, co będzie w niebie. I mówi wprost słowa, które wiecie, nawet są po prostu takie kontrowersyjne, bo oczywiście dla biblisty od razu są kontrowersyjne, dla mnie od razu są kontrowersyjne, bo on mi tutaj mówi, że mam się bać diabła. A w innym fragmencie apostoł Paweł mówi, żeby się go nie bać. Bo on jest tylko jak lew ryczący, który chce wzbudzić troskę, a tak naprawdę nic nie może zrobić nam. Ale tu Jezus mówi, że mamy się go bać. Dlaczego mówi, że mamy się bać? Właśnie ze względu na to, żeby rozróżniać rzeczywistość ziemi od rzeczywistości nieba. Rzeczywistość ciała od rzeczywistości ducha.
Czy diabeł ma moc wrzucić nas do piekła?
Czy Bóg ma moc wrzucić nas do piekła? Czy to czytasz, że tego się mamy bać, który może wrzucić nas do piekła, czyli Boga, tak? Może macie rację.
Tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła.
Tego, który zabija, ma moc wrzucić do piekła. No wiem, to jest dobre pytanie. Ja myślę, że to jest... Dla nagrania powiem tylko, że Ania powiedziała, że może ja źle czytam ten fragment, bo może tu chodzi nie o diabła, tylko o Boga. Więc to jest dobry temat do dyskusji. Wiecie, jest napisane w Ewangelii Jana 10:10, że diabeł przychodzi po to, by krać, zażynać i wytracać, mordować, zabijać, tak? Więc czy diabeł ma moc zabić?
W pewnym sensie.
Ale Bóg go wrzuci do piekła.
Jeżeli jest taki mechanizm ustanowiony i giniemy, no to tam trafiamy.
Okay,
ale on sam będzie wrzucony.
Tak, on sam będzie wrzucony, tak.
Woli, tylko, że
ktoś go wrzuci. Okay.
Jest ponad wszystkim.
Tak.
W tym tłumaczeniu jest trochę inaczej.
A w jakich, jakie macie inne tłumaczenie?
Po angielskiemu mam.
Po angielsku, czyli jeszcze dalsze od oryginału. Co mówi?
Tam jest napisane, żeby bać się tego, który po tym, jak ciało jest już zabite, może wrzucić czy posłać do piekła.
Okay, czyli to tłumaczenie już wskazuje bardziej na Boga.
Tak.
Tak, bardziej jednoznacznie. Dobrze, okej, spoko. Nie chciałbym rozwijać tej dyskusji. Myślę, że ona jest w jakiś sposób poboczna, ale jakkolwiek teza ta moja, myślę, że pozostaje w mocy, tak? Jest powiedziane, żeby się czegoś bać. Coś, co będzie decydowało o tym, w jakiej kondycji, gdzie znajdziemy się, kiedy będziemy szli do tej rzeczywistości nieba. Ale na pewno jest to powiedziane, żeby w związku z tym nie bać się człowieka, który nic nie może zrobić. Albo, tak jak Ania interpretuje, nie bać się diabła, który może tylko dotknąć naszego ciała, ale nie może dotknąć naszego ducha. Tak więc pogodziłem różne wątki, ale myślę, że to jest dalej do rozwijania. Natomiast bardzo ważne jest, i teraz wiecie, teraz mamy ten kontekst. Obłuda, chwileczkę, obłuda, strach przed człowiekiem, przed opinią, I ostatecznie brak nagrody lub umieszczenia swojego skarbu tam, gdzie powinien się znaleźć. Ok, Krzysztof?
Na przykład z Mateusza można przeczytać. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu.
Okej. Dobrze. Idźmy już dalej. Więc teraz mamy te dwie rzeczy. Jak widzicie, teraz ta cała odpowiedź na to pytanie, jak umieścić swój skarbiec, skarb tam, zaczyna nabierać coraz więcej odpowiedzi, bo coraz bardziej kwestia jest nie co zrobić w prosty sposób, ale co ma się wydarzać z całym moim sercem w tym czasie, kiedy ja się tym zajmuję umieszczaniu i co jest, stoi na przeszkodzie, żeby moje serce tak było. Tak? Wiecie, ludzie na przykład często też w rozmowach duszpasterskich mówią: Marek, ale ja bym chciał się bardziej modlić, ja bym chciał nawet głosić Ewangelię, ale ja czuję, że mi to nie leży, że nie potrafię tego robić. Lub jakoś tak, nie mam, smykałki do tego, albo... Wiesz. Wiecie, to są ciekawe rzeczy, ja już znam je od 30 lat, ich słucham, bo od 30 lat mam ludzi, którzy nie chcą ze mną pójść na ewangelizację. I tam kiedyś to się nazywało brakiem daru ewangelizacji i tak dalej, różne rzeczy. Wiecie, ja wiem, że nie wszyscy mamy te same dary. I to jest prosta sprawa. Natomiast powiem wam, że w obliczu tego fragmentu umieszczania skarbów w niebie, ja wiem, że wiele rzeczy my nie robimy, ponieważ nie jesteśmy w stanie zrobić. Bo nikt nie przeskoczy własnego serca, nikt nie przeskoczy kondycji swojego serca. Nasze serce musi być zmiękczone, nie wiem, urzeźnione, tak? Przemienione Słowem Bożym, napełnione wiarą, żebyśmy byli w stanie zrobić to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili. Musi się dokonać w nas proces. Wtedy będziemy w stanie robić rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy. Tak? Dobrze. Słuchajcie, to był werset 4 i 5. Nie bój się ludzi, bo to oznacza, że bardziej żyjesz ziemią, ziemskim życiem, które się skończy. Jeżeli strach przed ludźmi tobą kieruje, to znaczy, że skarb umieściłeś na ziemi. I rozstaniesz się i tam pójdziesz i nie spotkasz nagrody. Tak? Pamiętacie fragment z apostoła Pawła, który mówi, że nasze czyny na ziemi będą sądzone przez ogień. Kto budował z diamentów, ze złota, z drewna, słomy i siana, tak? Mówi, że my wszyscy przejdziemy przez ogień i ogień wypróbuje to nasze budowanie. Jeżeli budowaliśmy w strachu przed ludźmi, to jest siano. Będziemy zbawieni, tak jak mówi apostoł, ale jakby przez ogień, ale nagrody nie będzie. Bo nasze serce przez cały czas pobytu na ziemi pozostawało na ziemi, tak? Myślę, że też bardzo ważne jest, żebym to dodał, ale ja bym dzisiaj, w czasie przy okazji tego słowa, nie chciał, żebyśmy też szli w stronę rozważania, czy będziemy zbawieni, czy nie będziemy zbawieni. Bo ja wierzę, że ostatecznie jesteśmy tylko i wyłącznie zbawieni przez nadzieję, którą złożyliśmy w Jezusie. Naszą wiarę, którą po prostu mamy w tym, co On dla nas zrobił, tak? Ale wiecie, nasze cierpienia związane z życiem na ziemi są związane z tym, że gromadzimy skarby na ziemi. I one przemijają, człowiek się starzeje i cały czas, jeżeli nasze serce jest umieszczone na ziemi, nasz skarb jest umieszczony na ziemi, to dlatego tak boleśnie przeżywamy wszelkiego rodzaju stratę. Jako młodzi ludzie budujemy w sobie różnego rodzaju pasje, żeby pewne rzeczy wydarzyły się w naszym życiu. Chcemy wyjść za mąż, nie udaje się wychodzić za mąż i odczuwamy stratę z każdym rokiem, kiedy lecą lata. Myślimy, że coś nas mija. Później mamy małżeństwo, ale nie jest to małżeństwo naszych marzeń. Odczuwamy stratę. Wiecie, ja wierzę, że Bóg nie chce dla nowonarodzonych dzieci, żebyśmy my tracili serce i żyli w poczuciu porażki i straty. Dlatego nam mówi: umieść swój skarb w niebie, bo tam będzie twoje serce i tamto serce będzie spokojne. No? Że tu mamy strach przed ludźmi. Okej. Dobrze. Jak radzić sobie w takim razie ze strachem? Przed ludźmi. 6-7. A nie sprzedają, czy nie sprzedają 5 rubli za 2 pieniążki, a jednak żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boga. Nawet włosy na waszej głowie wszystkie są policzone. Dlatego też nie bójcie się, jesteście cenniejsi niż wiele w rubli. Teraz Bóg przychodzi do nas i mówi do nas: potrzebujesz objawienia, jak wielka jest twoja wartość. Zanim zaczniesz szukać wartości skarbu, który będziesz umieszczał w niebie, to najpierw zacznij myśleć o tym, kim ty w ogóle jesteś. Czy jesteś cenny, czy jesteś bezcenny? Czy jesteś ofiarą, czy jesteś zastępowalny? Czy można cię zastąpić? W ogóle dobre pytanie, czy ludzie są niezastąpieni? Jak sobie odpowiadasz na to pytanie? Jedni bardzo szybko odpowiadają, nie ma ludzi niezastąpionych. Tak? Inni mówią, że wręcz przeciwnie. A jak myślisz o sobie? To jak myślisz? Czy ty jesteś zastąpiony? Czy można ciebie szybko zastąpić kimś? Jeżeli mówisz, oczywiście, to ci powiem, prawdopodobnie masz objawienie o charakterze koranicznym. Bóg ma po prostu wiele dzieci. Bóg dał, Bóg wziął. Być może nie znasz swojej wartości. Być może jesteś zagubiony w wielkim kosmosie, nieograniczonym, jesteś pyłkiem. Oglądasz te filmy na YouTube'a, kiedy Ziemia jest coraz mniejsza, a planety i kolejne galaktyki są coraz większe. W ostateczności nasze Słońce jest jak pył, a największe Słońce, które odkryto, może je połknąć w każdej chwili. Wtedy myślisz, kim ja tam jest, gdzieś jestem na tej Ziemi. Kim ja jestem? Wiesz, to jest problem, bo jeżeli ty siebie nie potrafisz cenić, to będziesz później w strachu żyjąc próbował budować różnego rodzaju papierowe płotki i warownie i twierdzę w swoim życiu, co ostatecznie doprowadzi twoje życie do jeszcze większej klęski. Wiecie, są tego rodzaju sytuacje, tak? Oglądamy gdzieś trzeci świat i tam buldożer jakieś tam slumsy zaczął zrównywać z ziemią. Jakieś domki zbite z kartonu i blachy. Człowiek, który siedzi w Europie, sobie myśli, no i dobrze, ale obiecali im zbudować nowe osiedla, tak? Ale patrzą na tych Hindusów czy jakichś innych ludzi i widzą ich dramat, tak? I teraz jak to wszystko w ogóle połączyć? Niż człowiek swoje poczucie wartości umieszcza tam, gdzie umieszcza też swoje własne poczucie wartości o sobie, kim on jest. Jeżeli ja siebie nisko cenię, to najmniejsze rzeczy będą mi największym skarbem. Tak? Jeżeli ja twierdzę, że Bóg nie ma dla mnie wody, to będę czcił kałużę. Będę się kłaniał przed nią. Będę ją wielbił. Brudną kałużę. Kiedy Bóg podniesie moje serce do innego wymiaru, to ja wtedy będę wielił Boga, który daje mi wodę. Więc pierwsza rzecz, jak siebie cenisz. Jezus mówi 2 wróble. 1 wróbel. 5 wrubli. Za 2 pieniążki. Tak? Później tu jest dalej jeszcze fragment. To też jest w kontekście nietroszczenia się i lilii. Tego nie zdążymy już dzisiaj przerobić, bo już widzę. Ale on mówi o liliach, o pokarmie, o życiu, które jest czymś więcej niż pokarm i codziennie. Gdzie ja myślę, że to są prawdy o charakterze totalnym. Gdzie przed nawróceniem to czytałem je w takim charakterze hipisowsko-młodzieżowym. Czytałem mojemu koledze w pociągu, wracaliśmy w nocy ze Słupska do Elbląga, mieliśmy przesiadkę w Tczewie, zapomnieliśmy, pojechaliśmy do Kwidzyna, później musieliśmy wrócić. W nocy żeśmy cały czas rozmawiali o tym fragmencie z Łukasza, tym tutaj w okolicach 20 wersetów o troszczeniu się i on mi ciągle pytał, mówi Marek, on cały czas mówił, to jest niemożliwe tak żyć. Ja mówię, ja wiem, że to jest niemożliwe, ale zobacz, jak przyjemnie by było tak żyć. Ale wiesz, dzisiaj wiem, kiedy pół wieku będę miał za chwilę, ja wiem, że to jest po prostu fundamentalna prawda, że jeżeli nie będziemy tak żyć, to jesteśmy skazani na frustrację i mękę i cierpienie. To nie jest po prostu wybór, żeby po prostu może troszkę bardziej hipisem być, ale to jest totalny wybór. Jeżeli nie wiem, kim jestem, nie potrafię się nie troszczyć, to ginę. Ok? I teraz słuchajcie, teraz kolejna warstwa, wersety od 8. A mówię wam, każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego też Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. A kto się mnie wyprze przed ludźmi, tego też ja się wyprę przed aniołami Boga. A każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, a temu, kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. A gdy was będą prowadzić do synagog przełożonych i władz, nie martwcie się, jak i co macie odpowiedzieć na swoją obronę lub co macie mówić. Duch Święty bowiem nauczy was w tej godzinie, co macie mówić. Mówię wam, każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego też ja wyznam przed... tego też Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. I teraz znowu, zobaczcie, znowuż Jezus wraca do tego samego momentu. Czy boisz się ludzi? Tak? Znowu pętla wraca. Czy boisz się ludzi? Jeżeli po prostu kochasz Boga, jeżeli wiesz, że jesteś wartościowy, to otworzysz swoje usta. Wiecie, czasami jesteśmy na ewangelizacji. Niedawno mieliśmy taką okazję, był tutaj Jakub Kamiński. Był już drugi raz. Już zauważyłem, że jak przyjeżdżę do kościoła drugi albo trzeci raz, to przestaję ewangelizować. Tylko raczej swoje ostrze, oczywiście nadal ewangelizuję, ale swoje ostrze, tak jak każdy ewangelista, który nie powinien być zamykany w kościele, zwraca przeciwko kościołowi. I mówi, myślicie, że ludzie tak sami będą się nawracać? Czy żyjesz na 100%? Wiecie, i od czasu do czasu my właśnie takie ostrze zwraca się przeciwko nam. I my, kiedy to ostrze zwraca się przeciwko nam, my mówimy, tak, już powiem sąsiadce Ewangelię, już naprawdę jej powiem. Bo ona już jest chora. Kiedyś była zdrowa, nie powiedziałem, teraz jest chora. Nie zgłąb, że już muszę jej powiedzieć. Sami sobie po prostu śrubę dokręcamy. Powiem wam, takie dokręcanie śruby nie ma sensu, ponieważ ostatecznie i tak zrobimy to, gdzie jest nasze serce. Czy to jest sieroce serce, czy to jest serce uzdrowione miłością Ojca. Dlatego Jezus mówi, dlatego umieszcza te słowa w tym całym pakiecie dla nas i mówi, jeżeli jesteś uzdrowiony, to jesteś odważny i wtedy możesz zrobić rzeczy. Wiesz, no ale oni mi coś powiedzą. Ale ja powiem, ale kiedy to jest cały pakiet, ja powiem, no i co mi powiedzą, jak ja idę do nieba? Wiecie, ludzie głoszą Ewangelię, licząc się z tym, że będą zabici, a pomimo tego ją opowiadają. Skąd się bierze ta siła w nich? To nie jest moja siła. Ja takiej siły nie mam. Ja nigdy nie głosiłem Ewangelii do ludzi, którzy mogli mnie zabić. Skąd się w nich bierze ta siła? Ta siła bierze się w nich z tego, że mają napełnione serce miłością i wiarą o tych po prostu dwóch kontekstach życia. Ziemskim, niebiańskim i oni się zdecydowali na niebiański. Więc jak się zdecydowali na niebiańskim, to są w stanie ponosić koszty. I dlatego Jezus to mówi w tym 12 rozdziale, przeplatając tymi rzeczami. Obłuda, strach przed człowiekiem, nieumiejętność rozpoznawania rzeczywistości, lęk o swoje poczucie wartości, śmiałe składanie świadectwa przed innymi. Widzicie, co tu jest powiedziane? To jest dla mnie też ciekawe. Mówię wam, każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego też Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kim są aniołowie Bożym? Z listu do Hebrajczyków. Kim są aniołowie? Są duchami, jakimi? Służebnymi. Posłanymi do czego? Żeby służyć tym, którzy mają dostąpić zbawienia. Ty stajesz w obliczu człowieka, boisz się go. Natychmiast lądujesz w rzeczywistości ziemi. Zaczynasz grać w gierki, które są tylko na ziemi. Nie powiem mu, to on mnie nie odrzuci, nie będzie mnie prześladował, nie okaże mi niezrozumienia, będę miał święty spokój, trepczemy dalej w tym pyle ziemi. Kiedy decydujesz się powiedzieć, natychmiast odcinasz się od rzeczywistości ziemi. Wchodzisz w rzeczywistość nieba. Wchodzisz w zagrożenie wynikające z życia na ziemi. Niezrozumienie, nawet śmierć. Ale Jezus teraz obiecuje, że jeżeli my nie będziemy się wstydzić wyznać Go przed ludźmi, to On uruchomi swoich aniołów. I On wtedy głośno powie, okej, chłopaki, teraz mamy coś robić. Wreszcie na ziemi się zaczyna coś dziać. Przestali grać w ziemskie warcaby. Coś za coś w lęku, strachu, sercem. Weszli, wsiedli na, tak jak to się mówi, wysokiego konia wsiedli. Teraz trzeba im pomóc, bo teraz się puścili kotwicę ziemską. Teraz postanowili żyć w okręgach niebieskich. Teraz postanowili szybować z aniołami. Teraz ja przyznaję się do nich. To są moi ludzie. Amen. Bez puszczenia się rzeczywistości ziemi nie ma uruchomienia rzeczywistości nieba. Trzeba się puścić, nie? Kto więc się wyprze i tak dalej. Dobra. I teraz już się zbliżamy pomału do końca. Teraz mamy troski, tak? Tego już nie będziemy czytać, bo to jest długi fragment.
A to nie jest część nagrody i część tego skarbu w niebie właśnie?
No być może jest to część nagrody, że Bóg się przyzna przed aniołami. Chociaż nie wiem, bo on też mówi w innych fragmentach, że przed ojcem się przyzna, tak? Tutaj się przyznaje przed aniołami. Więc że są różne aspekty, tak? Jest nagroda. Jedną nagrodą jest on sam i możliwość bycia z nim. To jest pierwsza, najważniejsza nagroda. Ale są też w Biblii wymienione za uczynki dokonane tutaj, w czasie pobytu w ciele na ziemi, tak? Nie chcę tego rozwijać. Postępujmy. Troszczymy się. Dobrze, może jednak bym zajrzał tutaj do tych trosk jeszcze. Od 22 to się zaczyna, żebyście się nie troszczyli. Ale w 24 jest coś fajnego napisane. Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani nie żną, nie mają spiżarni ani spichlerzy, jednak Bóg je żywi. I teraz końcówka. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki. Widzisz? To jest po prostu ekstremalnie ważne. Znać swoją wartość, kim ja jestem. Wiecie, my często, ja to mam tak. Ja po prostu oceniam swoją wartość na podstawie tego, co mi w życiu wyszło i co mi nie wyszło. To jest natura cielesna. Czyli tak. Jeżeli zrobiłem coś dobrze i osiągnąłem rezultaty, których się spodziewałem, to przypisuję sobie wartość. Mówię oczywiście chwała Panu, ale Pan wie, co mam w sercu. Czuję się kimś. Tak? Powiem dobre kazanie, poczuję, że mi wyszło, ludzie reagowali, czuję się dobrze. Powiem kazanie, reakcje były różne. Niektórzy wiedzieli, dokąd zmierzam. Nie. Czułem to. Zszedłem na dół. To jest historia sprzed tygodnia. Bardzo świeżo. Zszedłem na dół. Słuchajcie, siedziałem tutaj z Asią, rozmawiałem, dyskutowaliśmy, co tu się wydarzyło, jak się czuję tego. Przyszło 5 osób z tamtej sali, tutaj. Ja zawsze po spotkaniu idę tam. I nikt mi nie mówi, czy było dobre kazanie. Ja wiem, czy było dobre. Bo już w trakcie poczułem, czy było dobre. Teraz sytuacja się odwraca. Ja tutaj siedzę, nie wiem, co tu się wydarzyło, nie wiem, jaki demon mnie zaatakował. I przychodzi 5 osób z tamtej sali i mówi mi, że było dobre kazanie. A ja się odwracam do Aśki. Muszę się spytać, to wszystko prawda. I mówię, Iza widziała, że byłem zdołowany w czasie kazania. Rozmawia tam z ludźmi na tej sali i przysyła ich. Słuchajcie, przyszła jedna osoba, druga, trzecia. Przy piątej już zwątpiłem. Byłem przekonany, że to Iza ich wysyła. Mówi, idźcie tam Markowi, powiedzcie, że było kazanie całkiem. Jak tak było, to wszystko będzie ujawnione. Co szepczecie? Ale teraz dobrze, nie o tym. Mówię o sobie, o swoim sercu, tak? I teraz Jezus mówi, troszczycie się, ponieważ nie wiecie, jak jesteście cenni. Troszcząc się, próbujecie cały czas żyć w rzeczywistości ziemi. Bo nie wiecie, jak jesteście cenni. Więc wiecie, różne przypadki są. Na przykład modlisz się o coś i Bóg nie wysłuchuje. Ludzie się modlą i na przykład, no nie wiem, dziecko im umiera. Walczą o to. I powiem wam, to jest straszna sytuacja, ja to widziałem wielokrotnie. Ludzie tracą wiarę. Naprawdę tracą wiarę w obliczu tych takich, psychologia to nazywa, jakie to są graniczne sytuacje życiowe. Tracą wiarę. Dlaczego? Ponieważ inaczej wierzyli, mieli inny system wartości, przerosła ich ta sytuacja. Nie wiemy, jakie są nasze granice. Poznajemy je dopiero w momencie testu. Paweł Jarosz, pastor z Warszawy, powiedział niedawno, że nie, to nie on, ktoś inny powiedział. Nie, Paweł, przepraszam cię, to nie ty mówiłeś. Inny pastor powiedział po prostu, że jest wielka cena, jaką musimy zapłacić za głupotę. No ale na tym polega właśnie głupota, że się nie wie, co jest mądrością. Dlatego na przykład takie kazanie jak to, żebyśmy zanim nastąpią rzeczy, kopali głęboko. I w przypadku rzeczy, które dzisiaj nas wytrącają z równowagi, ćwiczyli naszą wiarę i nasze serce, że kiedy pojawi się to, co może nas zwalić z nóg, żebyśmy byli do tego przygotowani. Tak? Podam przykład. Ktoś ma marzenie o Wigilii w tym roku. Że w tym roku to będzie inaczej niż w poprzednich latach. I teraz tak. Może pójść w stronę ziemskiego królestwa, czyli troszczyć się, biegać, frustrować, żeby wszystko dobrze wyprasować, koszulki, białe kołnierzyki, obrusiki, żeby wszystko było dobrze. Teraz, jeżeli się rozczaruje, to myślę, że nawet dobrze, bo może Bóg mu coś powie. Jak wygra, to nawet nie zwróci uwagi, co się wydarzyło.
Za słabo wypracowane.
Złożona.
Ja to mam, po prostu to jest mój stały, stała rzecz. Dzisiaj w domu była taka tam mała sytuacja z dziećmi, halleluja. Taka drobnostka. I ja siedzę po prostu z szklanką wody w kuchni i co mi moja żona mówi? Moja żona mi mówi, życie nie jest idealne. Po prostu... Nie mogę tego słuchać. Znaczy ona nic więcej nie powiedziała. Ona tylko powiedziała jedno zdanie, że nie jest idealne i poszła tam sobie coś robić. W ogóle luzik, nie? Ja po prostu myślałem o tym przez godzinę. Wsiedliśmy do samochodu i to było pierwsze, kolejne zdanie po tej konwersacji. Wiesz, czasami tak jak to jest bardzo rzadkie u nas, bo my przeważnie na bieżąco kotłujemy wszystko. Natomiast tu minęła jakaś godzina. Wszedłem do samochodu i to było kolejne zdanie, które po jej zdaniu padło między nami. Między była godzina ciszy. Ja wszedłem do samochodu i powiedziałem...
Bo się przygotowywałeś na kurs.
No tak, modliłem się, oczywiście pokutowałem, rozważałem rzeczy z panem i tak dalej. Tak. Nie dlatego, żebyśmy pokłóceni. Iza poszła, musiała pójść z psem do weterynarza, bo okulał i tak dalej. Po prostu godzinę się nie widzieliśmy. Ale wsiedliśmy do samochodu już o 10:00 i to było pierwsze zdanie, które wyszło z moich ust. Ale ja chcę mieć idealne życie. I teraz po prostu i teraz tak. No i jak jest? Życie nie jest idealne, ale ja chcę mieć idealne życie. Czy moje pragnienie jest pragnieniem królestwa? Absolutnie. Absolutnie jest to pragnienie królestwa. Czy środki, które przedsięwzięwuję, czy ja to... Czy przeziębuję, już nie wiem. Co robię? Kroki, które podejmuję. To już jest inna kwestia. Bo można próbować robić życie... Życie, które po prostu chcę osiągnąć. Cicho już. Polacy, Polki i Polacy, cicho. Język polski nie jest idealny, ale powinien być. Więc kroki, które mają temu służyć, mogą być w ciele według ziemskiego królestwa i mogą być według królestwa niebieskiego. Wiecie, bardzo fajnie, no to jest jeszcze, jak to było? To był werset, który wam teraz przeczytałem, 24. Cenniejsi jesteście niż ptaki. W Ewangelii Marka, bardzo fajny fragment. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Ktoś to, ten fragment tak to zinterpretował, to jest Marka 8,36, jak ktoś chce sobie zanotować. Ktoś powiedział, świat jest mniej warty niż jedna dusza człowieka. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Jedna dusza jest więcej warta niż cały świat. Czy tak myślisz o sobie, że ty i Bóg jest więcej warte niż cokolwiek możesz sobie pomyśleć? Wiecie, to jest potrzeba objawienia. Teraz co Jezus mówi? Zobaczcie, idziemy dalej, 30 werset. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata. Lecz wasz Ojciec wie, że tego potrzebujecie. Narody, które znikną z powierzchni ziemi, bo są wyznaczone dla nich granice i czasy ich życia, i narody nie są na wieki. Nawet polski naród nie jest na wieki. Nic nie jest na wieki. W ten sposób postępują, próbując budować swoją pomyślność. Jezus mówi, wy tak nie żyjcie. Bo dlaczego? Nie żeby po prostu postawić wszystko na głowie i wejść na słup i tam zamieszkać. Ale dlatego, że Ojciec te rzeczy jest nam w stanie dostarczyć tego, co potrzebujemy, lepiej niż my jesteśmy w stanie sobie dostarczyć. Bo my sobie te rzeczy dostarczymy za cenę naszego serca. Okej, to jest piękne. Teraz 32. Nie bój się, a jeszcze królestwo, 31. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane, tak? Królestwo niebieskie, królestwo ziemi, królestwo nieba. Szukajcie Królestwa Bożego. Czy szukasz Królestwa Bożego? Czy to jest najważniejsze? Jakiego królestwa szukasz? Na czym spędzasz dnie? Na czym mijają ci kolejne doby? Czasami mówimy tak, ale ja chciałbym życie z sensem przeżyć. Ja chcę coś zrobić. Znowu zrobię trochę ekshibicjonizmu, zrobię o sobie. Opowiem. Ja mam dokładnie takie samo pragnienie, żeby po prostu coś tutaj zrobić, żeby coś zostało. Każdy tak ma. Ja tak mam. I ty tak masz. Więc ja staram się po prostu mówić dobre kazania. Dobrze organizować kościół. Chcę, żeby ludzi przybywało. Po prostu chcę tego, żeby po prostu... Znam swoje powołanie i chcę, żeby moje powołanie zostało zrealizowane. Czy to jest dobre pragnienie? Tak, to jest dobre pragnienie. Ale jak ja to zrobię? Jakie kroki podejmuję, żeby to się stało? Czy to są kroki w ciele, według Królestwa Ziemi, czy są kroki według Królestwa Nieba? Twoim powołaniem może być gra na instrumencie. Bycie muzykiem. To samo. Czy kroki, które podejmujesz, żeby oddać chwałę Bogu i żeby wypełnić swoje powołanie, są według Królestwa Ziemi, czy według Królestwa Nieba? Przykład tych dwóch ludzi zesłanych na wyspę z tej mojej wizji z poprzedniego tygodnia. Chcesz to zrobić według Królestwa Bożego, czy chcesz to po swojemu tą cenę zebrać? Ktoś może być biznesmenem. Może to robić absolutnie według ziemi. Ręce będą mu się trzęsły, bo on postanowił dla Boga kiedyś zarobić 1 000 000 złotych. I kupić zbór.
Amen.
Amen. Niech to nawet w ciele zrobi. Nie, nie, niech nie zrobi, bo się spali. Bo umrze, bo straci serce. Będzie sfrustrowany, nie będzie miał dobrej rodziny, bo dzieci od niego uciekną. Musi to się dokonać w duchu. Musi się dokonać według praw królestwa. Wiecie, są ludzie, którzy po prostu robią dla innych ludzi mnóstwo rzeczy. Są cały czas po prostu poruszeni nędzą tego świata, ale sami są znerwicowani. Znam takich ludzi. To jest po prostu coś, co my musimy przekroczyć ten próg. My naprawdę jesteśmy synami królestwa. Więc mówi, szukajcie królestwa, żyjcie według królestwa. Ha, i teraz mój ulubiony werset z tego rozdziału. 32. Nie bój się, mała trzutko, gdyż upodobało się waszemu ojcu dać wam królestwo. Kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, Jezus mówi tutaj coś, co mówi inaczej niż zwykle mówi. Bo zawsze mówi ojcu mojemu, mój ojciec. A teraz odwraca palec i mówi waszemu ojcu. To jest wasz ojciec. To jest wasz ojciec. Nie mojemu ojcu spodobało się dać nawet wam królestwo. Mój tatuś nawet wam daje królestwo. Tylko on mówi, nie, wasz tatuś, wasz ojciec daje wam królestwo. Amen? Teraz mówi maleńka trzutko. Dlaczego to jest takie dobre? Dlatego, że lepiej być w maleńkiej trzutce, która ma ojca, niż w wielkiej trzodzie sierot. W wielkim tłumie. Lepiej być w małej trzodzie, ale mieć ojca, mieć rodzica, niż być w wielkim tłumie, mieć bogactwa tego świata, a mieć sieroce serce, które nie oddycha Bogiem. Dobra, i to był kontekst cały. I teraz dochodzimy do tego wersetu z Pana Samochodzika i Templariuszy. Upodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. 33. Sprzedajcie, co posiadacie i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które się nie starzeją. Skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce. Więc teraz wiecie, mógłbym przeczytać faktycznie na początku kazania tylko tu od 33, 33, 34 i 35 werset. Te trzy wersety. I powiem wam, i co by nam z tego zostało? Poszlibyśmy do domu i popatrzyli, co by tu wystawić na Allegro. W końcu nie można żyć po prostu na tej kupie śmieci, trzeba się tych rzeczy wyzbywać. Kiedy ja to przeczytałem, bo najpierw przeczytałem ten z Mateusza o skarbie. Nie widzę kontekstu. Wziąłem Łukasza. O, sprzedać, tak? I dawać jałmużnę. Wiecie, co ja pomyślałem w pierwszej kolejności? Że muszę książki zacząć sprzedawać. I miałem wrażenie, że Bóg się po prostu śmieje na niebie ze mnie. Jak płytko poszedłem. Żeby się książek pozbyć, bo mam ich za dużo. Gdzie ja nie myślę, że Bóg chce ocalić nasze serca i spowodować, że my umieścimy nasz skarb w niebie i za tym podąży nasze serce przez to, że posprzątamy nasze domy ze zbytecznych rzeczy. Tylko On chce, żeby sprzedać to, co jest naszym posiadaniem, naszą posiadłością. Żeby oddalić od swojego serca to, co ma dzisiaj dla mnie wartość. Przywiązane serce. Oczywiście, nie chcę też uciekać od tego, że tu chodzi o kasę. Bo absolutnie, tak jak ktoś niedawno powiedział, Jezus więcej mówił o kasie niż o innych zagadnieniach w czterech Ewangeliach. Się z tym zgadzam, z takim rzuconym hasłem. Generalnie się z nim zgadzam. Ponieważ serce, pieniądze leżą zawsze nie blisko kieszeni i portfela, tylko zawsze blisko serca. Taka jest prawda. Ludzie mogą żyć w zgodzie, miłości, ale jak i w rodzinie, ale potem sprawa dotyczy spadku. I nagle wszyscy zaczynają zachowywać się inaczej. W moim domu zawsze tata mówił, ta rzecz musi być z samego początku dobrze postawiona, ponieważ widziałem dramaty w swojej rodzinie z tym związane. I zawsze do mamy mówił, nasz była dwójka zawsze w domu, mówił do mamy zawsze pamiętaj na pół, wszystko na pół. Nie może być inaczej. Nie robimy odstępstwa od tego. Jak sobie będą chcieli dawać potem, to jest ich wybór. Ale my nie dopuścimy do tego, żeby coś się działo. Jak byłem małym chłopakiem, to w ogóle nie mogłem zakumać, co on tak sprawę sprawia jednoznacznie. A jak urosłem, to zobaczyłem, co się dzieje w rodzinach i domach. Wiecie, rodzina na różnych etapach dobrze funkcjonuje. Urodziny, imieniny, cioci, wujka, pogrzeb, pierwsza komunia, wszystko jakoś się tam toczy. Nawet pomogą wynieść meble i przeprowadzić się i pomalować mieszkanie i nawet przy budowie domu. Ale później są takie tematy, kiedy siadamy przy stole i o czym nie wolno rozmawiać. O polityce, o religii i trzeba uważać, czy się ciocia, wujka nie zapytała, czy podwyżki nie dostał. Kiedyś tak u nas w domu mój tata był taki jak ja, więc uwielbiał mówić o wszystkim, o podwyżkach, obniżkach i w ogóle o tym, co ma i czego nie ma i cała rodzina zawsze jak na kolejce górskiej siedziała przy stole, bo taki był mój ojciec, tak? I o swoich dzieciach też, czego mu do dzisiaj nie mogę wybaczyć, ale sam muszę nad tym też pracować. Na drugim krańcu stołu była taka ciocia, która wrzeniła się do naszej rodziny, która była właśnie z takiej kultury, która nigdy nic nie powiedziała. I moja mama często mówiła tak, Marek, mówiła do taty, wracaliśmy od nich z imienin i mama mówi, ty słuchaj, widziałeś, jakie meble sobie kupiła? No, niezłe, fajne. No. A mój tata mówi, no ale co, my też mamy dobre meble. Nie o to chodzi. Czy my musieliśmy czekać na tą informację, że sobie kupiła meble dopiero jak poszliśmy do niej na imieniny? 2 miesiące sobie temu kupiła meble i się nie zająknęła. Ta ciocia miała tak z wszystkim. My się dowiedzieliśmy chyba 3 miesiące po tym, jak kupiła samochód, że kupiła samochód. To było nie do pomyślenia w naszej rodzinie. W naszej rodzinie zanim się coś kupiło, to się informowało. A ona miała coś takiego, że ona już długo jakieś rzeczy posiadała, zarabiała czy coś i później ludzie się dowiadają, że ona pracę zmieniła po jakimś czasie. Ja wiem, z czym to jest związane. To jest z tym związane, że pieniądze leżą bliżej naszego serca, niż nam się wydaje. Jak ktoś mówi, chcesz dotknąć czyjegoś serca? Dotknij jego portfela. Więc ja nie chcę uciekać przed tym, co tutaj Jezus mówi. I wielu ludzi musi po prostu, żeby coś się wydarzyło w sercu, dopuścić ten element materialny, finansowy do tego, żeby Bóg do niego przemówił. Żeby wypuścić ze swojej ręki tą część materialną i powiedzieć, Pan się zatroszczy. I nie będę tego rozwijał, bo nie o tym dzisiejsze kazanie jest. Niech Bóg do ciebie sam mówi. Natomiast z drugiej strony wypuść wszystko, co jest w kategoriach ziemi obliczone. Sława, chwała, różne miary sukcesu, co po sobie zostawię. Dla wielu z nas, przez to, że jesteśmy właśnie ewangeliczni i wiemy, że biblijni i wiemy, że dla Boga wielką wartość ma rodzina, to często tym złotym cielcem staje się na przykład rodzina. Dla mnie absolutnie. To jest po prostu... Życie ma być idealne. Czyli moja rodzina. To jest mój Bożek, którego ja po prostu się uczę nie czcić. Na dzisiaj jestem na takim etapie, że go zastawiam tekturką. Coraz grubszą muszę, bo te lekkie zasłonki ciągle coś zwiewa. Coraz grubsza tektura. Wiem, że Boże przeznaczenie jest takie, żeby to wywalić, przetopić i koniec. I wywalić, tak? I zaufać Panu. Nie gipsować tego, nie przykrywać tego. Ale to mogą być różne rzeczy, tak? Nasze wyobrażenie o sukcesie, tak? Ktoś może powiedzieć, ale ja nie chcę po prostu, ja nie chcę pieniędzy. Ja po prostu nie chcę pieniędzy. Ja tylko chcę pomóc temu sąsiadowi. Ja muszę mu pomóc. Bóg ci przyjdzie i powie po prostu, ale ja nie chcę, nie jest twoje przeznaczenie ją pomóc. Ale jak to, on jest w dramatycznej sytuacji?
Nie twoja rola.
Bóg mówi, kogo kochasz bardziej? Mnie czy swojego sąsiada? Takie trochę kontrowersyjne się wydaje, ale powiem wam, to są po prostu wszystko rzeczy, które mieszkają w naszym sercu. Zbawić własne dzieci. Już dobra, rodzina nieudana, nieidealna znaczy się, bo udana, ale nieidealna. Ale niech chociaż zbawione będą, niech chociaż za Panem pójdą. Kto jest zbawicielem dzieci? Ojciec, matka? Zięć? Synowa? Kto go zbawi? Ja powiem wam, bardzo liczę na tych, których przyłączę do mojej rodziny, że oni będą zbawiać moje dzieci. Albo ja może jakoś coś zaaranżuję. Dla Olipki jakiegoś syna rolnika takiego. Rolnik szuka żony. Bo pastora nie, bo to już wiem, że pastor nie może zbawić. To już wiem po sobie. Córka rybaka. Tak. Dla syna. Dla syna córkę rybaka. Okej. Okay. Jezus jest zbawicielem. Okej. Okay.
Rodzice się
śmiali, tylko tak nerwowo. Tak. Dobrze. I kończymy. Amen. Umieszczamy nasz skarb. A wam się rozbawiliście się. Bardzo dobrze. Okay. Sprzedawajcie, co posiadacie i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się. Skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie niszczy. Wiecie, to jest ukryty skarb. To jest skarb, którego nie widać. Nikt nie może tam zabrać stamtąd, ale między innymi dlatego, że on jest ukryty. My możemy tylko dodawać. Tam jego nigdy nie ubędzie. Może być to frustrujące, ponieważ go nie widać. To, że inni nie widzą, to jeszcze pół biedy. Najgorzej, że często my tego nie widzimy. Wiecie, ktoś powiedział niedawno, słuchałem takiego dobrego kazania, dyskusji na temat zbawienia z uczynków i z wiary. Ktoś fajnie powiedział, mówi o takim powiedzeniu, ktoś mówi, słuchaj, ale ja dobrze żyję, nie widzę powodów, dlaczego Bóg by miał mnie umieścić w jakimś jeziorze ognia i siarki w piekle na wieczne męki. Słuchaj, no to naprawdę by było nieprzyzwoite ze strony Boga, no po prostu. Gdzieś powiedział, że koncepcja jest taka, że ja siebie umieszczam na jednej szali, ale to, że wydaje mi się, że wygrywam, wynika tylko stąd, że mam bardzo krótką pamięć i nie wiem, co jest na drugiej szali. I biorę mój dzisiejszy dzień z tego, jak żyję, i na przeciwnej skali też umieszczam mój dzisiejszy dzień. Dzisiaj wstałem rano, przyszedłem do pracy, rozmawiam z tobą i naprawdę nieprzyzwoite by było dla Boga, żebym ja źle skończył. Ale ktoś powiedział w ten sposób, mówi, to poczekaj chwilę. Teraz zobaczmy, co jest na drugiej szali. Na drugiej szali jest każdy rok twojego życia. Masz 50 lat? To tam jest 50 lat na tamtej szali. Nie tylko 50 lat, ale 50 razy 365 dni w roku. Ile tam? Ponad 15 tysięcy już wychodzi. I potem razy 24 godziny. Tam leżą wszystkie myśli. Nieczyste, zwodnicze, wszystkie złe słowa. Nagle się okazuje, że byłeś taki pewny na tej wadze, siedziałeś sobie, jak byczek, którego niełatwo szale przechylić, ale nagle na tamtej drugiej szali ląduje cała góra twojego życia, której po prostu nie jesteś świadomy, bo jej nie podsumowujesz i nie przeglądasz każdego dnia. I nie ma szansy.
Zawsze to będzie ciężko.
Zawsze będziesz, twoje życie z wszystkimi ułomnościami, grzechami, nieprawościami będzie po prostu cięższe. Ale po co to mówię? Mówię to po to, że tak jak tego nie widać, tej góry, która może zlądować na drugiej szali, dlatego jedyna nasza nadzieja w Jezusie, tak samo też nie widzimy nagrody, która na nas czeka. Bo to tej nagrody dodajemy każdego dnia, kiedy czynimy nasz skarb, porzucając to, do czego jesteśmy przywiązani tutaj na ziemi. Nie bojąc się ludzi, nie bojąc się mówić, wyrzekając się obłudy, żyjąc w bardzo prosty sposób. Okej, amen. To na koniec ćwiczenie powtórzmy. Gdzie jest mój skarb? Tam będzie moje serce. Tam będzie moje serce. Amen? Skarb już jest gdzieś dzisiaj. Serce podąża. Nie możesz umieścić swojego serca w właściwym miejscu, jeżeli wcześniej nie umieścisz tam skarbu. Amen? Co jest twoim skarbem? Wszyscy odpowiemy. Skarbem jest Jezus. Amen. Bardzo dobrze. Tak powiemy. Ale nie tylko Jezus. Tu są te wszystkie inne rzeczy, które dzisiaj mówiliśmy.